Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Mamy nową książkę Krzysztofa Bohusa, Wachmistrz, to jest tytuł książki, a z autorem łączymy się telefonicznie i witamy serdecznie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Państwu.
A tak entuzjastycznie zapowiadam, bo nasi słuchacze znają twoje książki i z omówień, no i z lektury na antenie. Ja tylko przypomnę, że najwięcej czasu poświęciliśmy tetralogii retrokryminalnej z radcą kryminalnym Christianem Abelem w roli głównej. To był Czarny manuskrypt, Martwy błękit, Szkarłatna głębia i Miasto duchów. Nieodłącznym towarzyszem Christiana Abela był w tych książkach Wachmistrz Kukulka. No i teraz właśnie doczekaliśmy się może nie prequela, ale opowieści o Wachmistrzu Kukulce. I akcja tej książki rozgrywa się wcześniej niż tamtych, w roku 1929.
Tak, no wszystko się zgadza. W moich wcześniejszych książkach z serii retro Kukulka był kimś w rodzaju takiego alter ego radcy Abela i zawsze odgrywał istotną rolę w śledztwach prowadzonych przez mojego charyzmatycznego radcę. Ale pozostawał na drugim planie. I ja doszedłem do wniosku, że czas to zmienić. Pomogli mi w tym czytelnicy i wydawca, którzy domagali się, aby Kukulka przemówił własnym głosem. Ja się nawet zastanawiałem, dlaczego ta postać tak zapadła czytelnikom w pamięć i doszedłem do wniosku, że stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze dlatego chyba, że w postaci Wachmistrza tkwił taki olbrzymi, niewykorzystany w pełni potencjał fabularny. Bo mój bohater żyje w epoce, kiedy stosunkowo łatwo i w przeciwieństwie do czasów obecnych można było odróżnić dobro od zła na twarde pięści i skłonność do szybkiego wymierzania sprawiedliwości, bez oglądania się na prawne ograniczenia i paragrafy. Potrafi być brutalny, uważa, że na siłę należy odpowiadać siłą, bo to jest jedyny język, który rozumieją przestępcy. Nie ma więc skrupułów i bez pardonu sięga po metody, które prowadzą szybciej do celu. Ja nawet w jednym z wywiadów użyłem takiego porównania Wachmistrza Kukulki do brudnego Harego. Mówię, że to taki brudny Harry z Nadbałtyku. I to porównanie ma jakiś sens, oczywiście z zastrzeżeniem, że jest to postać przeniesiona 100 lat wstecz w zupełnie inną epokę, inne dekoracje i odmienne realia społeczne. Ale to, co ważne, to że sądzę, iż Kukulka zaspokaja drzemiącą w nas potrzebę triumfu dobra nad złem w takiej ludycznej i nieskomplikowanej formie. A przecież zło, jak dobrze wiemy, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, nigdy nie było zero-jedynkowe. Ja na co dzień obserwuję, jak bardzo często wygrywa z dobrem i to na wielu płaszczyznach. Ja nigdy nie ukrywałem w swoich książkach i tak wypowiadając się publicznie, że zawsze fascynowała mnie trochę ta swoista dychotomia, odwieczna i ciągle nierozstrzygnięta walka pomiędzy światem jasności i ciemności. Dlatego w tych moich powieściach z reguły nie ma happy endów ani tkliwych zakończeń. I Kukulka idealnie mi się tutaj wpasował w to moje widzenie świata.
My pamiętamy Wachmistrza Kukulkę właśnie z tamtych czterech książek, od Czarnego manuskryptu poczynając, jako takiego wiernego drucha, asystenta, człowieka wierzącego we wszystko to, co robi Christian Abel i w niego samego. I takiego trochę właśnie człowieka od brudnej roboty. Wiemy też, bo to sugerowałeś od samego początku, że ich łączy coś, jakaś sprawa, jakaś tajemnica, jakiś dług, coś, co sprawiło, że oni zaczęli tworzyć taki dziwny duet właśnie i że Abel może na Kukulce polegać także w tych brudnych sprawach, czy tam w momencie, kiedy trzeba było użyć siły. No i teraz ciekawe było na pewno, i to domyślam się, że tego domagali się też czytelnicy, dowiedzieć się, co to było takiego na początku, jak to się stało, prawda? I tu mamy sytuację, kiedy oni się spotykają, poznają. Abel nie jest zachwycony, Kukulka nie jest zachwycony. Rozbawiło mnie, kiedy Abel powiedział, no cóż, lepszy Kukulka w garści niż gołąb na dachu, bo wolałby jednak innego asystenta mieć i policjanta. Oni dopiero się rozpoznają.
Tak, to prawda. Rzeczywiście tak jest, że w tej książce czytelnicy znajdą odpowiedź na pytanie, co to za mroczna tajemnica wiąże obu dżentelmenów. Ktoś napisał, że Wachmistrz to takie 100% kryminału w kryminale i to jest prawda, bo ja chciałem napisać powieść gęstą, miejscami brutalną, podobną do czasów, które ona opisuje. Akcja zawiązuje się w grudniu 1929 roku. W wolnym mieście Gdańsku bez śladu znikają młode, piękne kobiety, wszystkie są biedne, z nizin społecznych, subiektki, służące. I to jest pierwsze wspólne śledztwo Kukulki i Abela. Obaj spotykają się po raz pierwszy, no i w tej znajomości od początku iskrzy i zgrzyta. Obaj policjanci są różni od siebie, jak woda i ogień, pojawiają się wzajemne podejrzenia, niesnaski, potem zdrada, pierwsza przelana krew i ta tajemnica, która nie tylko ich łączy, ale potem będzie rzucała taki długi, ponury cień na życie wielkiego miasta. To śledztwo idzie im jak po grudzie, także z tego powodu, że oni się muszą wzajemnie poznać i dopasować, i zanim pojawi się lojalność, to najpierw jest głęboka nieufność. Ta zagadka jest wielopiętrowa, wymaga od obu policjantów konfrontacji z własną przeszłością, zwłaszcza dotyczy to osoby wachmistrza. I aby tą zagadkę rozwiązać, zwłaszcza Kukulka musi dotrzeć do granic swoich własnych możliwości. W tle jest Gdańsk, oczywiście mój ukochany, jak zawsze podkreślam, że mieszkam w Warszawie, ale mentalnie z Gdańska się nigdy nie wyprowadziłem. To wolne miasto Gdańsk jest w tej powieści takie czarne, atawistyczne, nieprzyjazne, brudne. Czytelnik może się spodziewać w tej książce akcji pełnej niespodziewanych zmian sytuacji, ukazywanych z różnych perspektyw i punktów widzenia. Ja starałem się w Wachmistrzu, robiąc z Kukulki taki motor całej powieści, stworzyć nastrój pewnego napięcia i niepokoju, który jest charakterystyczny dla powieści typu noir, tego mojego ulubionego typu. I w ten sposób powstała książka, której poza śledzeniem losów Kukulki i Abela, w tym przypadku obaj panowie zamienili się rolami, to Kukulka odgrywa główną rolę. Tutaj czytelnicy odnajdą jednakowoż moje te wszystkie ulubione motywy, złożone zagadki kryminalne, kody dla wtajemniczonych, mroczne klimaty. No i dbało się o realia epoki, bo ja jak zawsze w tych retrokryminałach staram się dosyć pieczołowicie oddać realia wolnego miasta Gdańska, chociaż oczywiście piszę, mam nadzieję, inteligentne kryminały, a nie bedekery turystyczne.
No nie, ale ciekawie jest te wszystkie tropy tutaj odnaleźć. Grudzień 29 roku, bardzo mroźna i śnieżna zima. Niedługo młodym czytelnikom trzeba będzie opowiadać, jak to wygląda, kiedy Gdańsk jest pokryty śniegiem, a tutaj możemy przeczytać sobie, jak ciężki był to czas, już długo trwał wielki kryzys i mamy taką atmosferę, którą też, no, widzimy w wielu twoich książkach gdańskich, właściwie chyba we wszystkich, a nie bez powodu, bo to czasy takie były, ta pierwsza połowa XX wieku, apokaliptyczną, prawda? Coś się gotuje. Tak. Mamy tutaj charyzmatycznego pastora Ernsta i jego kazanie w świętej Katarzynie, gdzie on mówi właściwie o dzisiejszym dla nich końcu świata i każe wszystkim paść na kolana, ale mamy też sektę, która każe wszystkim wstać z kolan. Nie, przepraszam, nie wszystkim, tylko czystej krwi Aryjczykom, mężczyznom, białym mężczyznom o krwi aryjskiej, prawda? A więc mamy tego rodzaju tutaj też wątki i jak zwykle wątek związany z historią sztuki, z malarstwem. Tu jest z jednej strony Leonardo da Vinci, człowiek witruwiański, ale z drugiej strony gdański, chyba tak można o nim powiedzieć, malarz Anton Möller i jego ważne dzieła, prawda? I myślę, że to też jest dla ciebie ważne, żeby o tych dwóch jego pracach w Dworze Artusa i Świętej Katarzynie powiedzieć.
No tak, oczywiście ja zawsze przywołuję takie emblematyczne dla Gdańska postaci i obrazy Antona Möllera są dla Gdańska bardzo ważne. One budują też pewien klimat mojej powieści. To wszystko, co powiedziałaś o tych takich zbieżnościach, w sensie pewnej traumy, którą odczuwali ludzie zarówno wtedy, jak i dzisiaj, to był z mojej strony celowy zabieg, bo ja szukałem takiej klamry, takiej kotwicy, która w sensie emocjonalnym spięłaby tamte dramatyczne doświadczenia społeczne, ten wielki kryzys.
Ja ci przepraszam, bo
traumą, którą przeżywamy obecnie.
Dokładnie i tu przepraszam, że przerywam naprawdę, ale kiedy przeczytałam twój przypis o tym, że w 1905 roku spłonął kościół świętej Katarzyny, że wtedy piorun uderzył i w przypisie w 2006 roku kościół ponownie stanął w płomieniach, co my oczywiście pamiętamy, prawda, jak to było, ale w tym kontekście, w którym tu pastor o tym mówi, to wynika, że przed nami po prostu apokalipsa, albo już w niej jesteśmy. W każdym razie coś strasznego.
Tak. Fakty są prawdziwe, oczywiście przywołane przeze mnie. Nie chodziło o to, żeby ta książka miała pewien, jak powiedziałem, gęsty klimat, a wszystkie te opary wielkiego kryzysu, które wtedy odbierały ludziom nadzieję, rodziły strach, bunt i powszechną niepewność jutra, no w jakimś sensie przypominają obecne nastroje, prawda? Więc w jakimś sensie Wachmistrz poza fabułą kryminalną, bo to jest przede wszystkim, mam nadzieję, godziwa rozrywka, jest też powieścią o agonii pewnej epoki, o końcu czasu już oswojonego i dobrze znanego, który właśnie odchodzi w przeszłość. Ja chcę tylko przypomnieć, że wielki kryzys uderzył z całą mocą wolne miasto Gdańsk, bo to mini państewko było bardzo silnie powiązane gospodarczo z Niemcami, bardzo osłabione po przegranej wojnie. I pierwszy kryzys przyszedł już w roku 1923 wraz z szalejącą inflacją. No dzisiaj to nam się wydaje nieprawdopodobne, ale po zajęciu przez wojska francuskie Zagłębia Rury w styczniu tego roku, to cena dolara wzrosła do biliona marek, tak? brakowało żywności, ceny poszybowały w górę, miasto bardzo ucierpiało, tysiące ludzi wylądowały na bruku, a w 1929 roku ten kryzys był jeszcze bardziej dolegliwy, bo pauperyzacji uległa cała klasa społeczna, czyli państwo gdańskie, które tak pięknie malował Anton Meller. Szerzyły się nastroje właśnie apokaliptyczne, wywrotowe, rewolucyjne. Na dużą skalę zwijała się przestępczość, w porcie kwitły kradzieże, spekulacja, szmugiel. Ludzie mieli po prostu poczucie końca świata, który dotychczas znali. Poupadały autorytety i tradycyjne instytucje, które stanowiły podstawę ładu społecznego, a świtała era nowa, taka jeszcze nieopisana, amorficzna. Nikt nie znał formatu tej epoki, która dopiero miała się wykluć z tego otaczającego gdańszczan nieszczęścia. I na tym tle właśnie są te ważne w książce pytania. Czy warto dochodzić sprawiedliwości? Czy to ma sens i czy to się w ogóle może udać? No, obaj panowie podejmują ten trud, ponieważ w Gdańsku, tak jak powiedziałem, giną gdzieś bez śladu młode
dziewczyny, kobiety.
Nikt się za nimi nie upomina. Miasto żyje innymi sprawami. Są jakby inne priorytety. To śledztwo nawet przez kierownictwo Kripo jest ustawione jako śledztwo trochę drugoplanowe, ale zarówno Kukulka, jak i Abel wnikliwie i uparcie, krok po kroku, posuwają się do przodu i poszukują prawdy.
No ich łączy jedna podstawowa sprawa, to znaczy taka najgłębsza wewnętrzna uczciwość. Są oczywiście różni, prawda, jeśli chodzi o metody chociażby, co ich potem ostatecznie do siebie jeszcze bardziej zbliża, ale to są ludzie nieskorumpowani w żaden sposób. Ich nie uwodzi władza, ich nie uwodzi pieniądz, oni po prostu chcą dojść sprawiedliwości. Każdy ma swoje tutaj metody i jeszcze nie wiedzą, to jest taka frajda czytelnika, który już jakby zna ciąg dalszy, wie jak blisko oni siebie będą i widzi tych bohaterów w momencie, kiedy oni jeszcze nie wiedzą, jak bardzo są do siebie podobni i jak w gruncie rzeczy do siebie pasują. A tutaj mamy zbliżenie na Kukulkę, którego trochę poznajemy. To też jest fascynujące. Ja tylko przypomnę, bo tutaj zawsze lubię okiem kobiety spojrzeć na takiego bohatera. Wyglądał na rutyniarza, miał ospowatą gębę oprycha i oczy czarne jak smoła. Zauważyła, jak chowa pod stołem poobijane knykcie kościstych dłoni. Pobił kogoś, był antypatyczny, kanciasty i chropowaty. Ale Abel też próbuje go poznać bliżej i okazuje się, że Kukulka służył na wszystkich chyba ważnych frontach I wojny światowej. Ale nie wiem, czy i ile chcesz o nim powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o jego przeszłość, także o pochodzenie.
No ja chcę tylko tyle powiedzieć, żeby, bo oczywiście jesteśmy w dzień po premierze książki, nie chciałbym zbyt wiele stron otwierać i zbyt wielu tajemnic zdradzać, ale to była celna obserwacja. To znaczy ja zawsze w swoich książkach staram się nie tylko opowiedzieć jakąś zajmującą historię kryminalną, jakąś fabułę, bo to w sumie jest najważniejsze, ale lubię, kiedy moi bohaterowie rosną, kiedy odsłaniam ich tajemnice i tak też jest w przypadku Kukulki. Wcześniej na czterech poprzednich książkach, które stanowią oddzielną całość, co chcę podkreślić, ta tetralogia z Abelem jest zamknięta, pokazałem Abela takiego milczkowatego, wnikliwego, dobrego oficera, bardzo uczciwego na wskroś, który dorasta wraz z czasami trudnymi, w których przyszło mu żyć. Tutaj miałem oczywiście miejsca mniej. Ja nie wiem, czy się wachmistrz nie skończy na wachmistrzu, co wiele zależy od odbioru, od tego, czy ten mój bohater trafi do serc i umysłów czytelników, ale miałem podobne zamierzenia. To znaczy chciałem pokazać bardzo różnego od Abela policjanta, takiego starego wygę, wychowanego zupełnie inaczej, w skromnej rodzinie, którego życie było trudne i cały czas wiodło pod górkę, z ojcem, który tłukł jego i jego siostrę, z taką nieciekawą przeszłością, ale takiego gościa, który ma bardzo głęboko zakorzenione poczucie wewnętrznej uczciwości. On dlatego się po pewnym czasie jak puzzle dopasuje z tym eleganckim, zimnym, trochę pochodzącym z innego świata Abelem, że tak naprawdę stanowią dwie strony jednej monety. Mm. Chciałem też, żeby pokazać nie tylko takiego faceta, który ma pancerną pięść i potrafi wymusić sprawiedliwość nawet wtedy, kiedy paragraf na to nie pozwala, ale chciałem pokazać człowieka, który przeżywa, czuje, cierpi, który ma jakieś uczucia, które oczywiście głęboko skrywa i co więcej, który jest jakby więźniem pewnej rodzinnej tajemnicy, z którą musi się najpierw uporać, żeby rozwiązać zagadkę kryminalną, którą przed nim postawiłem. Mam nadzieję, że udało mi się, przepraszam za cudzysłów, mieć tam jakiś rys szekspirowski do tej postaci, w tym sensie, że jest to postać bardziej złożona, taka nieoczywista i nieprosta, bo tylko tacy bohaterowie mnie interesują.
No, oni razem z Abelem są takimi trochę outsiderami w Kripo, prawda? I też ze względu na swoje pochodzenie. Abel, mężczyzna o niepokojąco błękitnych oczach, o jakichś tam niderlandzkich korzeniach. No a Gustaw Kukulka właśnie, ja myślę, że od początku nie ja jedna się zastanawiałam. Polak, nie Polak, no więc tak, trochę tak, co? Chyba.
No oczywiście, że trochę tak. Tam można wyczuć kaszubskie korzenie w Kukulce. Obaj rzeczywiście, mimo że Abel wygląda na czystego Aryjczyka, tak do końca nie jest. Wygląd o niczym nie świadczy. Ważne to, co mamy w głowie. Ważna jest etyka i nasza moralność. Obu panom przyszło żyć w trudnych czasach, dokonywać trudnych wyborów, często wbrew bardzo stadnym instynktom i zachowaniom. I oni na co dzień zdają egzamin z takiej własnej wewnętrznej uczciwości. Do tego wykonują ciężką pracę, bo pracują w Kripo, w policji kryminalnej, zmagają się z przestępcami, z mordercami, często bardzo przemyślnymi. Często tej zbrodni wiodą na szczyty władzy, więc no, nie jest łatwo. No, ale w takich czasach wykuwa się właśnie człowieczeństwo. Ja jeszcze chciałem jeszcze nawiązać do, w jednym zdaniu może do Gdańska, bo powiedziałem o nim w sumie niewiele, a Kukulka i Abel prowadzą swoje śledztwo w portowych zaułkach, w ciemnych uliczkach, w podziemnych kazamatach, klasztornych murach pamiętających jeszcze czasy krzyżackie, stołują się w restauracjach, starałem się oddać ich wygląd, a nawet menu dokładnie tak, jak to wyglądało. Jak obaj panowie udają się do restauracji Derlax na Bright Gas obecnej Szeroki, to może czytelnik być pewny, że tam takie potrawy w tym czasie w karcie było.
W tym czasie placki ziemniaczane zamiast owoców morza, tak?
No, oczywiście, że kryzys wymusił pewne zmiany. Nie było tam już kunsztownych dania, przynajmniej nie wyłącznie. No ale tak ten Gdańsk wtedy wyglądał. Ja myślę, że ja zawsze staram się wplatać te swoje książki, pewną topografię, detale architektoniczne, realia społeczne, wspomniałem o tym. I to jest taka swoista wyprawa w czasie. Ale nawet jeśli jest to tylko literacki hologram, to on przybliża nam przecież takie dawne obrazy, smaki, zapachy. Wędrujemy, mam nadzieję, wraz z moimi bohaterami po prawdziwych ulicach, knajpach, domach, z ich otworzonym klimatem i wyglądem. No i ta, mam takie wrażenie, że ta fikcja literacka, która zderza się na kartach powieści z taką dbałością o dawny klimat i wygląd tej scenerii, no jest jakoś doceniana przez czytelnika. To zresztą jest, mam wrażenie, taki mój wyróżnik literacki i wszystkie te moje książki retrokryminalne są właśnie takie, z takim dużym namaszczeniem podchodzę do epoki, którą maluję, bo inaczej te postaci moje byłyby tylko martwe lub zawieszone próżni.
Wszystko to potwierdzam ja jako czytelniczka także. Wachmistrz, wydawnictwo Skarpa Warszawska, no i w związku z tym cię zapytam, bo takie miałam mieć pierwsze pytanie, ale trochę mnie ubiegłeś, bo tak myślałam, że cię zapytam, a czy to czytelnica, czy to wydawca, czy sam czułeś potrzebę, żeby Kukulkę opisać. Rozumiem, że trochę wszystko naraz chyba, ale w związku z tym tak. Co dalej?
No wszystko trochę naraz, to znaczy najpierw pojawiły się takie podpowiedzi na spotkaniach autorskich moich, między innymi rok temu w Gdańsku przy okazji innej książki. Potem do tematu wrócił mój wydawca Rafał Bielski i Piotrek Sternal, obaj kierują Skarpą Warszawską. Zaprosili mnie na kolację i mnie namiętnie przekonywali, że warto, a ja nie miałem specjalnego przekonania, szczerze mówiąc, bo uważałem, że tetralogia z Abelem jest dziełem skończonym. Ale potem, tak jak powiedziałem na wstępie, pomyślałem sobie, że jeśli ktoś chce, żebym ja wrócił do ludzi, do postaci, do wątków, które kiedyś powstały w mojej głowie i zaczęły żyć swoim własnym, oddzielnym życiem, to czemu nie? To jest tylko przecież wyróżnienie dla pisarza i dla autora. No i pochyliłem się nad tym Kukulką. Jak opisałem w czasach pandemii, bo zacząłem pisać książkę chyba w lutym. Pisałem ją w różnych miejscach. Towarzyszyła mi ta trochę atmosfera rosnącej grozy za oknem. I ona jakoś pewnie przenikała na kartę tej książki, chociaż ja oczywiście opowiadam zupełnie oddzielną historię kryminalną. No i tak to się potoczyło. Myślę teraz, trzymając tą książkę w ręku, że zrobiłem dobrze. Wszystko oczywiście zależy od czytelników, bo ja już zrobiłem, co mogłem. Moja rola się skończyła. Na początku był tylko biały ekran, potem rząd takich czarnych znaczków, literek, które układałem w pewnym rytmie i ładzie. Potem to obrosło w jakąś fabułę, w jakieś zdarzenia. No, mam taką nadzieję, że te moje literki pofruną w świat i ta książka trafi do czytelników, że będą ludzie, którzy będą napięciu przeglądali stronice książki po kolei, żeby się dowiedzieć, co ten Kukulka tam wymyślił na kolejnej partii książki. Cieszę się, że napisałem Wachmistrza. To jest na pewno najbardziej taka czarna, mocna i brutalna z moich książek. Może też najbardziej skondensowana. Ja staram się, żeby tam nie było zbędnych słów, żeby ona była lapidarna.
Jak Kukulka.
Jak wyszło, zobaczymy. No, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo Radio Gdańsk towarzyszy mi właściwie i ty przy wszystkich moich książkach, za co jestem wdzięczny. A Gdańsk jest dla mnie szczególnie ważny. No nie tylko dlatego, że akcja tej książki dzieje się w Wolnym Mieście Gdańsku, ale tak jak powiedziałem, ja się czuję emocjonalnie związany z Gdańskim, z Trójmiastem i z Pomorzem. I na tych ludziach, na tych czytelnikach zależy mi w sposób szczególny.
No to ja już mogę tylko zaprosić, zachęcić do przemierzenia Gdańska zimą roku 29 w czasach wielkiego kryzysu razem z wachmistrzem Gustawem Kukulką i Christianem Abelem na tropie przerażającej sprawy kryminalnej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Krzysztof Bohus. Dziś jako autor Wachmistrza, który właśnie pojawił się, tak, w księgarniach. Kiedy dokładnie premiera?
Tak, już od wczoraj jest we wszystkich księgarniach, we wszystkich sieciach, jest ogólnodostępny. Z pewną tremą, jak zawsze, chociaż to już moja siódma książka, ale zawsze jest to samo, puls mi przyspiesza. Ja jestem skromnym człowiekiem. Pamiętam o takiej maksymie Marka Aureliusza: skromnie przyjmować, spokojnie tracić. Przywołałem ją zresztą w książce.
Tak,
to
jest
bardzo mądra zasada.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof
dziękuję.
Bohus, zdrowia życzę. I dziękuję za Wachmistrza. Iwona Borawska.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.